często zaczyna się od tego, wracając do naszej rozmowy, ja wciąż wracam znów do tego młodego pokolenia, że od gierki w telefonie, prawda? Mhm. Świetnie się dziecko bawi już w wieku przedszkolnym i co dalej?
No dalej mamy właśnie coraz więcej.
I mama często jest zadowolona, bo on sobie tak świetnie radzi.
Pani redaktor...
Może już coraz rzadziej. Może już więcej wiemy na ten temat.
No nie wiem.
No nie?
No nie jestem do końca przekonana. Kiedy pani redaktor ostatnio była w jakiejś restauracji? Bo ja to widzę bardzo często, nawet przechodząc w różnych miejscach. Och, jak dziecko ślicznie je. A dlaczego je?
Bo trzyma w ręku.
Tak, tak. Leci bajeczka, tak? Mhm. Tak samo telewizor, czy ta gierka, czy cokolwiek innego. Wtedy mama może karmić. Wtedy nie wiemy, co tak naprawdę i
no,
ile.
No, uzależnienie od telefonów jest uzależnieniem już wszechobecnym.
Tak, tylko...
Nie przypuszcza pani doktor.
Tak, tylko że czasem może nie warto walczyć z tą technologią, ale na przykład...
Nie uciekniemy od technologii.
No, nie uciekniemy.
Ale jak się nie dać?
Ale jak się nie dać, to jest na to sposób. Dlaczego na przykład, jeżeli dziecko ma predyspozycję do tego, że lubi, coś mu wychodzi w tym komputerze czy w jakichś tam innych sprawach, to na przykład dlaczego nie uczyć programowania? Czy dlaczego nie pójść w tą komputeryzację taką, że coś możemy zrobić ciekawego, robotyka czy cokolwiek.
Konstruktywny.
No tak, tak, pójdźmy w to, a nie tylko w jakieś takie dziwne gierki, które tak naprawdę nie przynoszą nam nic, tylko nie wiemy, kiedy minęły nam 2 godziny. Patrzmy na oczy, kręgosłup, nasze procesy poznawcze. W badaniach różnych wychodzi to, że ta grupa kontrolna z tą grupą badawczą, kiedy mamy dostęp dzieci do małych dzieci, do właśnie telefonów, tabletów, ta inteligencja w tej grupie, która gra, jest zdecydowanie mniejsza niż dla tych dzieciaków, które się rozwijają w inny sposób.
Dzieci przestały czytać.
Tak.
Nie muszą czytać pod zdjęciem, tylko jedno zdanie przecież należy przeczytać.
No bo nie ma więcej miejsca. Mhm. I to jest...
Pamiętajmy o tym. Mhm.
I tutaj też, patrząc sobie na te różne elementy, to mamy etapy rozwoju hazardu patologicznego i proces zdrowienia. To nie jest tak, że to się bierze dzisiaj i już to wszystko za nami. Możemy zobaczyć też, że przecież ja w tym, dzięki temu hazardowi, rzecz jasna, to ja wygrywam.
Tak. I to całkiem niemało.
Tak, tak. Czyli gram okazjonalnie.
Na przykład te Karaiby.
Tak. Dlaczego by nie spróbować, prawda? Sprawia mi to przyjemność. Mam takie podekscytowanie, ale jestem fajny, ale znalazłem sposób na zarobek, prawda?
Nie, no przede wszystkim jestem szczęśliwy. Tak, w tym momencie.
No i później mogę też więcej wygrać. Po wygranej mam lepsze samopoczucie, rzecz jasna. Mam też mnóstwo fantazji na temat wielkiej wygranej. Właśnie te Karaiby i to morze, i to tam rekiny, i to wszystko. No pewnie, że tak. Wzrost ochoty na poszukiwanie różnych form grania. No i też nieuzasadniony optymizm. No bo przecież jak raz mi się udało, no to nie znaczy, że już więcej mi się nie uda. Później idziemy do strat. No bo jednak ten optymizm, to, że jestem zachwycony, to, że mi się czasem tam nie uda, no to niestety idziemy do tej kategorii, czyli mamy kłamstwo, granie samotne, uciekanie z domu, żeby zagrać, bo to jest dla mnie ciekawsze niż rozmowa z bliskimi, bo to już nie daje mi tej satysfakcji. Zaniedbywanie partnera, rodziny, granie w czasie pracy i nieobecność pracy. Też możemy takie działania zaobserwować, że to jest wymierne. Jak to się stało, że nie pojedziesz z nami na wakacje, bo nie masz żadnego dnia urlopu? Jak to się stało? Pierwsze, straty materialne. To też jest strata. Pożyczanie pieniędzy. Legalne pożyczki mogą być jeszcze. Długi. Chwalenie się wygranymi. Wydłużające się okresy przegrywania, to znaczy, że ta karta...
Już potem nie ma ujawniania tego, tak? Czyli najpierw chwalenie się wygranymi, to znaczy, że środowisko jest świadome.
No tak, no bo zobacz, jak mu się udało. Ale szczęściarz. Później już ukrywam fakty grania. Mam wyrzuty z sumienia, czyli tak zwany kac moralny, nie tylko po alkoholu. Nawet niewielka wygrana przynosi ulgę i poczucie mocy. A jednak, czyli wracam.
Mhm.
Tak. Spadek innych zainteresowań niezwiązanych z grą, myślenie wyłącznie o graniu, zmiany osobowościowe, czyli znowu łatwe irytowanie się, stały niepokój, niemożliwość wypoczynku. Ja jestem cały czas w napięciu, cały czas o tym myślę, nie mogę usnąć. Tendencja do izolowania się. Przecież ja nie będę słuchać o tym, że ktoś ma problem w pracy, skoro ja mam przed sobą wielką wygraną i ta praca już mnie nie obchodzi zupełnie. Czy ja się będę odżywiała wtedy regularnie?
No nie, nie ma czasu.
No bo ja myślę przecież. To jest moja robota teraz. Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, dlatego to też pójdźmy do specjalisty, bo my też mówimy i trąbimy o tym, jeżeli chodzi o depresję, że halo, wygląd zewnętrzny, jeżeli ktoś nagle przestał o siebie dbać, to może być ten element taki decydujący. Ale to nie tylko depresja, bo to może być ta kwestia uzależnienia i tego, że ja wchodzę coraz bardziej i głębiej w to, co się dzieje. Silne przeżywanie porażki i nieodparta chęć odegrania się. Później mamy co? Desperację.
No tak, bo jak się nie uda to odegranie, o którym mówi pani doktor, po porażce znów się nie uda, czyli przyjdzie kolejna porażka.
No to co wtedy? Wtedy przede wszystkim boję się, że utracę swoją reputację. Ale już trochę ją utraciłam, bo napożyczałam nie wiadomo gdzie. Ale teraz dopiero do mnie to dochodzi, że okej.
Już nie ma gdzie, tak, pożyczyć.
Nie za bardzo. Wyobcowanie z kręgu...
Już się nie uda ukryć, tak?
Tak. I ja się obcuję, tak? Wyobcowanie z kręgu rodziny i przyjaciół, no bo już od wszystkich tych, których mogłam gdzieś tam coś pożyczyć, to już wszyscy zostali wykorzystani, no to teraz właściwie to lepiej by się mi było nie odzywać. Bo jeszcze powiedzą, że słuchaj, ale tam w 95 to ja ci pożyczałem. No i co wtedy? To wolę się nie pokazywać.
Czyli izolacja.
No zdecydowanie. Głębokie poczucie winy, panika, znaczny wzrost ilości pieniędzy i czasu, które przeznaczam na hazard. Poważne kłopoty rodzinne, bo to są już poważne sprawy.
No to już sprawa jest zagmatwana. Dochodzi do totalnej izolacji, prawda? I do poważnych problemów.
A jeżeli desperacja, to co? To już wtedy nie zwykłe legalne pożyczanie, ale też te akty nielegalne, czyli związane też z przestępstwami. Bo ja potrzebuję, nie mam, no to muszę coś wymyślać. Poczucie przegrania, obwinianie innych. No bo przecież to przez żonę to się wydarzyło. Nie przeze mnie, tylko ona mi nie dawała tyle szczęścia, że ja sobie musiałem szukać czegoś pozytywnego. Przecież jej wina jest, tak?
Czyli klasyczne, jakby charakterystyczne dla wszelkich uzależnień. Schematy.
Tak, zwracamy uwagę na coś, co właściwie nie istniało, nie istnieje, żeby troszeczkę lepiej się poczuć. Żeby nie brać tego wszystkiego na swoje barki, ale niestety są osoby, które są już współuzależnione albo mają też niskie poczucie własnej wartości. One powiedzą, tak, to ja, to przeze mnie. I to jest też dramat, bo jeżeli wtedy ktoś weźmie na siebie tą odpowiedzialność za nieszczęście kogoś innego, to może być tak, że i tam się pojawi depresja. Myśli rezygnacyjne, samobójcze, naprawdę wiele tych zagadnień. Dlatego dobrze by było się zastanowić nad tym, czy ja jeszcze chcę w tym tkwić, czy po prostu pomóc tej osobie absolutnie w tym momencie działać. Chociaż pamiętajmy też, że nawet ośrodek odwykowy, jeżeli osoba nie ma absolutnie żadnej motywacji, to nie musi się to udać. Nawet...
Mówi się w chorobie alkoholowym osoby, które przeszły terapię, są w terapii, czy są na programie 12 kroków, mówią zawsze o tym, jak ważne jest sięgnięcie dna. W przypadku hazardu tym dnem pewnie jest utrata często całego dorobku życia. Tak bywa, prawda? Czy utrata rodziny? Czy to bywa punktem zwrotnym, takim punktem decydującym, takim momentem dla kogoś, kto decyduje się na terapię, jak wynika z pani doświadczenia?
Tak, to sięgnięcie dna jak najbardziej, tylko że tak naprawdę ten zwrot
Lepiej, żeby nastąpił wcześniej.
Tak, cudownie by było. I też chciałabym powiedzieć, co w tym zwrocie powinno się pojawić, bo to rzeczywiście, to jest różnice indywidualne. Czasem osoba, która nawet zmaga się z bezdomnością, może mieć w głowie dalej to, że jest najlepszy na świecie i właściwie to wszystko dalej jest winą wszystkich innych, tak? I wszyscy go czy ją wykorzystywali.
Ja wiem najlepiej, jak mawiają także goście w terapii, do których znów wracam i posiłkuję się świadectwami, które także wybrzmiewają w tym studiu przed mikrofonem, po to, aby ostrzec, aby powiedzieć, aby opowiedzieć, aby właśnie ta wiedza, nasza wiedza była szersza i większa, że najczęściej człowiek, który, jak mawiają, jeszcze nie jest gotów, sam wie najlepiej, co i jak to życie ma wyglądać, natomiast nikogo nie słucha.
To ja steruję swoim życiem, nikt inny. Co ty wiesz o moim życiu? No jeżeli jesteśmy na takim etapie, może to być wyparcie, to nie jest jeszcze zwrot, który musi się charakteryzować. Niestety czy stety, to jest dla tych osób, które słuchają i wiedzą, że mają ten problem w domu. No cóż, jeżeli dana osoba nie będzie chciała tego przerwać, to my możemy stawać też na uszach, nosie, czym chcemy, włosach, na czym Państwo chcecie, ale to musi być osobiste zaangażowanie, powrót do realistycznego myślenia o swoim życiu, funkcjonowaniu, możliwość rozpoznawania problemów, odpowiedzialne podejmowanie decyzji, coraz jaśniejsze myślenie, nie wygram, daj sobie spokój, tak, mówiąc sam do siebie. Powrót poczucia odpowiedzialności. Ale przecież ja mam dzieci, rodzinę, kota i psa, tak?
Jeszcze obowiązek w pracy, bo zależy mi na tej pracy.
Och, jakby to cudownie było, nie? Żeby jeszcze wrócić do tych korzeni, że tak się zarabia pieniądze, nie? Bo to jest też ten element niesamowicie ważny. Ja znam mnóstwo osób, które zarabiają naprawdę bardzo dobrze. I patrząc gdzieś tam na różne możliwości, które mogą być teraz takie inwestycyjne, to te osoby rocznie mogłyby mieć co najmniej jedno kupione mieszkanie. Na przykład. Już bez żadnego kredytu. I później przychodzą na terapię i mówią, że no nie mamy żadnych oszczędności. Żadnych. To też próbujemy to przeanalizować. Ja tam nie jestem doradcą finansowym, tylko to jest problem psychologiczny.
Coś się zadziało widocznie.
Co tak? Się dzieje, tak? No ale jeżeli sobie kupuję daną torebkę za 30 tysięcy, jeżeli sobie pozwalam na kilkanaście różnych wyjazdów, jeżeli kosmetyk to musi być za 5 tysięcy, a nie za 1000, na przykład, okej, fajnie, jak dbamy o siebie i różne rzeczy stosujemy, no ale to nie oszczędzimy. Nie oszczędzimy, nie zobaczymy tego. Później się pojawia też to
poczucie.
Można
byłoby powiedzieć o takim swoistym hazardzie w zakupoholizmie, tak?
Tak, tak. Tak, tak. O tym też, mam nadzieję, jeszcze sekundkę powiemy. Ale jeszcze w tym zwrocie mamy też nadzieję, zaprzestanie grania i szczere pragnienie pomocy. Później możemy dopiero mówić o odbudowie, czyli wracam do pracy, planuję budżet i to fajnie by było, żeby to był dobrze zaplanowany budżet. Spłacam pomalutku długi, odnawiam swoje plany życiowe, akceptuję swoje ograniczenia, staram się poprawić relację, na przykład małżeńską, zaczynam mieć to poczucie własnej wartości, może się czymś nowym interesuję, mam nowe cele, staram się, żeby to ten powrót zaufania społecznego w moją stronę wrócił, tak? Czyli rodzina, przyjaciół, współpracowników, legalnie rozwiązuje problemy. Więcej czasu spędzam z rodziną, już nie mam tej fiksacji na to, żeby grać. Staram się panować nad emocjami, chociaż wiadomo, że to jest trudna praca, tak? To nie jest na jeden dzień, ale też dobrze by było zaakceptować swoje dobre strony. I ostatni etap to jest rozwój. Nowy sposób życia. Nie wymyślam sobie.
To są już najczęściej właśnie efekty terapii. Pewnie nie krótkiej.
No pewnie też nie krótkiej i pewnie nie super miłej i przyjemnej.
Ale jest to realne, jest możliwe.
Jest
wyjście
to możliwe.
Z tego uzależnienia.
Pani redaktor
i to
wie.
Warto podkreślać.
Wie też dzięki temu, że przychodzą osoby, które doświadczają różnych rzeczy. Ja znam to z gabinetu,
są
ale...
Są przykłady, że
tak,
to ale, obecne,
tak,
realne.
tak żywe i możemy to słyszeć raz
warto
w miesiącu.
Warto w to uwierzyć i warto w tę środę po 22 włączyć radioodbiornik, bowiem wachlarz tematyczny jest
ogromny.
Oczywiście ogromny. I to, o czym mówiła pani doktor na początku naszego spotkania, wiedza, 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 poszerzajmy ją, żeby wiedzieć jak najwięcej.
Pamiętajmy też, że jak
prewencyjnie.
Prewencyjnie. Jak jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że jest nam naprawdę strasznie źle i właśnie mamy takiego męża, żonę, to czasem...
No ale i czas jest trudny. I ta pandemia, do której ciągle wracamy, mhm. i ta izolacja, którą przerobiliśmy, i te zmiany, które właściwie zdawałoby się nas nie dotykały, jednak wszystkich dotykały. I syndrom stresu pourazowego dla bardzo wielu odciśnięty. I tu można byłoby mierzyć. I sytuacja młodych ludzi, gdzie psychiatrzy, specjaliści biją na alarm. Jak wiele trzeba poświęcić im uwagi, czasu, troski, a jednocześnie jak wiele się naskładało takich okoliczności, które wymagają wsparcia, opieki i ochrony zdrowia psychicznego, zwłaszcza młodego pokolenia. To wszystko jest ogromnie, ogromnie ważne, ale i są te problemy różne, one dotykają nas wszystkich, ale też podkreślam to, o czym mówiła pani doktor przed chwilą, są też przykłady, realne przykłady ludzi, którzy przeszli swoją istą drogę, przeszli ten trudny proces i dają dowody i są przykładem na to, że można.
Ja się podpinam pod panią redaktor, bo jak tego posłuchałam, to aż mam ochotę dalej walczyć i dalej mówić, i dalej działać. I dla państwa
ja
też.
Dziękuję za obecność dzisiejszej nocy. Mam nadzieję, że państwo, kiedy są razem z nami, ja dziękuję też za wszystkie telefony, za wszystkie maile. Przypominam, adres mailowy przystanek noc@radiolublin.pl, to tak dla ku pamięci. I przypominam także, że rozmowa nasza dzisiejsza z panią doktor Marleną Stradomską jest publikowana na stronie internetowej radia w zakładce audycje Przystanek Noc, więc proszę w miarę potrzeby być może odsłuchać albo komuś zaproponować do odsłuchania, zwłaszcza komuś, kto kto właśnie jeszcze tej decyzji o tym, że warto byłoby coś z tym problemem zrobić, nie podjął. Może zechce posłuchać.
Tak, zachęcam, bo to jest każdego z nas praca. To tak jak w różnego rodzaju działaniach profilaktycznych. Nie musimy od razu iść do lekarza psychiatry, ale pójdźmy z dzieciaczkiem do pedagoga szkolnego, psychologa, do kogoś, kto prowadzi świetlicę środowiskową.
Często mam nadzieję, pedagog czy psycholog w szkole zwróci uwagę także rodzicom i wtedy jak ważna jest współpraca i współdziałanie. Tak. Nie najeżenie się i obrażenie na siebie, bo co ten psycholog wymyślił, tylko ten psycholog skoro zauważył i zaprosił i odwrotnie.
To dobrze.
I to jest ta nadzieja teraz, że w tej szkole mam nadzieję, tych psychologów będzie znacznie więcej, chociaż już w bardzo wielu szkołach funkcjonują i dzięki obecności takiej rozsądy i jasności spojrzenia właśnie pedagogów, psychologów szkolnych, pewne informacje docierają do rodziców, bo oni też nie zawsze nie wszystko widzą. Niektóre ujawniają się właśnie w grupie, wśród rówieśników. Poza domem.
Tak, tak, oczywiście. To jest ta grupa rówieśnicza, grupa wsparcia. Ja się przyłączam do tych ważnych treści, o których tutaj pani redaktor mówi. To jest niesamowite, że my mamy czas na to, żeby porozmawiać o tym w takiej audycji.
Ale pani doktor, my mamy czas na wiele różnych rzeczy. Ja mówię my. Mhm. My rodzice, my dziadkowie, my społeczeństwo. No właśnie. To teraz warto być może wygospodarować ten czas na to, żeby poświęcić określoną dawkę czasu na poszerzenie swojej wiedzy na temat człowieka, nas, prawda?
Tak.
Bo jesteśmy jedną całością psychosomatycznie. Bardzo dużo czasu poświęcamy i uwagi na wiedzę na temat naszego zdrowia somatycznego, zdrowej diety, pięknego wyglądu. No to tak odrobinę więcej na temat też zdrowia psychicznego i to byłoby super, prawda?
Tak.
Taka równowaga. Taka
równowaga. Balans. Ja też zachęcam, żeby zobaczyć stronę Życie Warto Jest Rozmowy.
O właśnie, bardzo proszę o podpowiedzi. Na jaką stronę możemy wejść, żeby bezpiecznie, z pełną odpowiedzialnością, także za to, czego się dowiemy i co dalej z tym zrobimy, zapoznać się z treściami, które są warte uwagi.
Wpiszmy sobie w internet uzależnienia behawioralne, pojawi nam się strona, pojawią nam się różnego rodzaju kampanie. Wpiszmy życie warte jest rozmowy, gdzie znajdziemy mnóstwo numerów pomocowych i miejsc,
w których... Z którą dostaną pani doktor współpracuje.
Tak, zdecydowanie już od dłuższego czasu i dużo się dzieje. Czy strona zapobiegajmy samobójstwom.pl. To jest taka możliwość zdobywania wiedzy istotnej i ważnej. Szukajmy podcastów. Jeżeli nie wiemy, czy to są dobre miejsca, to skonsultujmy to. Czy państwo napiszecie na stronę Życie Warte jest rozmowy, czy do jakiegokolwiek innego specjalisty.
Czy nawet na adres mailowy przystanek@radiolubin.pl. Przekazuję wtedy państwa pytania i maile ekspertom. I oczywiście mogą państwo oczekiwać odpowiedzi.
To też jest ważne, żebyśmy mieli taką gotowość i pamiętajmy też już na koniec naszego spotkania, że nawet jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji w tym momencie w naszym życiu, to nie jest koniec. To jest dopiero początek tego, co my możemy zrobić. Pamiętajmy też o sobie, bo jeżeli my nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby żyć i funkcjonować, to możemy niestety popaść w bardzo trudne stany psychiczne. Dlatego często wyprowadzka, zmiana otoczenia, separacja czy jakiekolwiek inne działania mogą być adekwatne i nie bójmy się tego, nie bierzmy odpowiedzialności za cały świat na swoje barki.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Mam nadzieję do kolejnego już niebawem. Przypomnę, dr Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeuta, filozof, biegły sądowy, była dziś państwa i naszym gościem.
Dziękuję, dobranoc, słodkich snów.
Dziękuję.